Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wojnie, groźny temat, ale poważny i ważny. Jest ze mną w studiu mój redakcyjny kolega Michał Barcikowski.
Dzień dobry Państwu.
I naszym gościem w progach Konwersatorium, witamy, jest pan profesor Romuald Szeremietiew z Akademii Sztuki Wojennej.
Wojennej jak najbardziej, więc o wojnie możemy rozmawiać. Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy 3/4 wieku po oficjalnym zakończeniu ostatniej wielkiej wojny, a jakieś ćwierć wieku po tym, jak się, można powiedzieć, zakończył oficjalnie i uroczyście i nawet w jakimś stopniu też realnie ten wielki podział świata, który był także efektem tej ostatniej wojny.
No zimna wojna się zakończyła.
Upadek Imperium Sowieckiego. To jest jedna okoliczność. Druga taka, czyli można powiedzieć, nie mamy my tutaj z kolegą redaktorem Michałem Barcikowskim, nie mamy doświadczenia wojny, tak, która przechodzi przez polskie ziemię, którą się widzi, którą
aczkolwiek
się
powiedzmy,
przeżywa.
Że przynajmniej ja, rocznik 80, jestem chyba ostatnim pokoleniem, które ma kontakt z żywymi świadkami.
Tak, świadkami wojny.
Tak, to jest dla którego ten wspomnienie sposób, wojny którym, jest wspomnieniem rodzinnym, obecnym.
Ten sposób, w którym to do nas docierało. A z drugiej strony, mimo tego braku takiego doświadczenia tej wielkiej wojny. No w ostatnich latach z kolei jesteśmy tym pokoleniem, które już doświadcza jakiegoś powiewu wojennego, ale w jakichś innych zupełnie na razie formach. Najpierw doszła do nas jakaś wojna, którą nazwano wojną asymetryczną, bo nagle wojna z terrorem, jakimiś instytucjami, ośrodkami, które nie są zlokalizowane, trudno je zlokalizować, a uderzają, atakują. A potem wojna hybrydowa, to co nazwano wojną hybrydową, co gdzieś tutaj od wschodu do nas przede wszystkim przychodzi Krym, reszta Ukrainy, coraz bardziej otwarcie. Niemniej jest jakieś zamieszanie teoretyczne, tak? A wydaje nam się, my jesteśmy tutaj ludzie, jak podkreślam, bardziej znamy wojnę i z tego doświadczenia i z lektur Tukidydesa, a nie z znajomości tych spraw. Czy dzisiaj rozumiemy wojnę w dalszym ciągu, tak jak próbowano ją rozumieć w czasach Clausewitza?
No, zwykle wojny rozumie się dopiero po tym, jak one się odbyły. Jest to powiedzenie znane, także armie przygotowują się do wojen, które były. Jakieś ustalenia, czym wojna jest możliwe dopiero wtedy, kiedy badamy ten obiekt, który miał miejsce. I zwykle jest tak, to dotychczas tak było ciągle w historii, że te nowe konflikty wojenne, te wojny, które wybuchają, nas zaskakują. Pamiętamy oczywiście z historii, bo ja, mimo że jestem starszy od panów, to też bezpośrednio sam wojny żadnej nie doświadczyłem, no, chyba że wojnę z komuną, prawda, bo byłem oskarżony pierwsze próby obalenia ustroju przemocą i nawet na kilka lat mnie zamknięto. Ale to była taka, powiedziałbym, wojna, walka cywilna. Natomiast ta wojna, która była pierwszą wojną światową, jak wiadomo, po jej zakończeniu pojawiły się po pierwsze poglądy takie, że nowa wojna będzie wojną małych armii technicznych, a więc na przykład była teoria, że decydujące będzie lotnictwo. Był taki pewien włoski generał, który wyliczył, że jak ktoś będzie miał 1000 bombowców, to przy pomocy tych bombowców może złamać, podbić jakiś inny kraj. No, były też poglądy, że armie motorowe. Późniejszy generał, wówczas pułkownik de Gaulle mówił o małej motorowej armii, mówił w kierunku armii motorowej. On co prawda mówił, że do tego będzie powszechna armia też potrzebna, ale tym trzonem, tym grotem, który miał uderzać, to była właśnie mała armia zawodowa, 100 tysięcy żołnierzy i tam parę tysięcy czołgów. Jeszcze ciekawszą rzeczą było to, że wszyscy żyli w okresie międzywojennym pod wrażeniem tego, że przyszła wojna będzie wojną chemiczną. A więc na przykład wybierając się na wojnę i żołnierze i cywile byli wyposażeni w maski przeciwgazowe.
Prawie najważniejsza rzecz.
Tak, tak. I wszyscy, i politycy, i społeczeństwa się bały przecież, tak? Były ćwiczenia przeciwgazowe, tak? W Warszawie możemy obejrzeć sobie jeszcze filmy, jak Liga Przeciwgazowa i przeciwlotnicza działała. To jest pierwsza konstatacja, tak? Że nie wiemy wobec tego do końca, jaka ta wojna następna będzie, ale nabieramy coraz większego przekonania, że będzie. Od pewnego czasu zaczynamy nabierać przekonania, że ta wojna może być nawet blisko nas, a może nas zahaczy. Ja osobiście uważam, że stan spraw jest bardzo groźny i że uruchomiony został mechanizm w relacjach międzynarodowych, który zaskutkuje wybuchem wojny. Miejmy nadzieję, że to wam przynajmniej ja, jeżeli ujrzycie, że tego nie doświadczę, ale wykluczyć tego nie można.
Rozumiem, że trudność może polegać nie tylko na tym, jak technicznie wojna będzie wyglądała, jak się będzie będzie taką wojnę wygrywało, ale także w jakimś stopniu tego, jak ta wojna będzie może prowadzona. Się uruchomić.
Tak, tak? Jak się uruchomi, to mniej więcej wiadomo. To znaczy, mamy już stan taki w relacjach międzynarodowych, że kilka ośrodków państwowych, silnych ośrodków państwowych, jeden z nich niestety jest nasz sąsiad, którego mamy w Kaliningradzie, postanowił zmienić ład międzynarodowy, w którym ten świat funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, tak, z tą dominującą mocą Stanów Zjednoczonych. No a skoro tak, no to zawsze zmiany ładu międzynarodowego i taka ostra sprzeczność interesów prowadzi prędzej czy później do konfliktu. Tylko pytanie, z jakiego powodu to wybuchnie, prawda? Więc to powiedziałbym, mamy chyba jak w banku. Chociaż banki ostatnio bankrutują, więc może nie jest tak źle. A natomiast druga kwestia z tym związana, to jest pytanie, według jakiego sposobu ta wojna będzie prowadzona, zakładając, że ona będzie. No i tutaj pan wspomniał wcześniej o tych asymetrycznych zdarzeniach. Otóż tak, biorąc pod uwagę doświadczenie historyczne, można powiedzieć, że te działania, czasami nazywane partyzanckimi, czasami nieregularnymi, w historii Polski wiemy, że mieliśmy wojnę szarpaną, wojnę urywczą, zwłaszcza w czasie potopu szwedzkiego. Tutaj Czarnecki, Lubomirski tego typu działania prowadzili, więc zawsze ona była. Natomiast co jest nowego? Otóż nowe jest to, że dzisiaj te siły asymetryczne, partyzanckie czy nieregularne, jak je tam zwał, otrzymały do dyspozycji bardzo silne środki bojowe. Znaczy, o ile przedtem, no to granat z zawęgła strzelać, to teraz, no, przekonały się współczesne armie, które spotkały się z tego typu konfliktem, z takim przeciwnikiem asymetrycznym, na przykład improwizowane ładunki wybuchowe. Są tacy, którzy twierdzą, że wynalazek tego typu broni jest porównywalny z znalezieniem karabinu maszynowego przed pierwszą wojną światową, że to ma takie znaczenie dla działań wojennych. Pojawiły się środki przenośne, rakietowe do niszczenia czołgów broni pancernej i śmigłowców, samolotów. Mogliśmy to zaobserwować na przykład w Gruzji w czasie tego konfliktu, kiedy Rosjanie użyli lotnictwa. No i spisały się tam nasze rakiety Grom, zresztą jako jedyne, bo Rosjanom nie udało się ich zakłócić. No i następne kwestie, które pojawiają się, i to są tak zwane nowe nowości. A więc po pierwsze pojawiły się tak zwane drony, czyli bezzałogowe statki latające, które mogą być miejscowanie bojowe, mogą być uzbrojone i powiedzmy operator takim statkiem może narobić dużo bałaganu przeciwnikowi. Pojawiają się roboty, które również mogą być w ten sposób sterowane i prowadzone. Dalej pojawiła się cała sfera, powiedziałbym, strefa cyberprzestrzeni. Tutaj bardzo dużo może taki partyzant cyber może straszne rzeczy uczynić, jeżeli jest wystarczająco sprawny i potrafi, powiedziałbym, tym się posługiwać. Ja zresztą z tego powodu twierdzę, że Polska ma jakąś specjalną okazję, żeby sobie takie siły zorganizować, ponieważ Polacy mają zdolności pewne w tym zakresie.
Panie profesorze, mówi pan o wojnie, o tych elementach wojny asymetrycznej. Rozumiem, tak, że nikomu nie uda się prowadzić takiego wielkiego zdarzenia wyłącznie posługując się takimi sposobami, jakimi islamiści posługują się wobec Zachodu.
To znaczy, no i tak i nie. Pierwsza kwestia taka, że nie możemy ciągle wykluczyć, że może dojść do konfliktu, w którym zetną się tzw. wojska operacyjne, czyli armie regularne, nie używające tych środków asymetrycznych. Ale wiemy też, mamy to doświadczenia z ostatnich lat, że powiedziałbym tak, zawsze spotkanie na polu bitewnym, na wojnie, to są spotkania nierównych potencjałów. Tak, wiadomo, że ktoś przeważa, a ktoś jest słabszy. No i ukształtowała się taka metoda, jeżeli idzie o te konflikty zbrojne, że ten słabszy wtedy sięga właśnie po środki asymetryczne. Te środki asymetryczne bowiem na czym polegają? One polegają na tym, że podejmuje się opór, podejmuje się działania zbrojne, nie stając, powiedziałbym, oko w oko z potęgą nieprzyjaciela, tylko uderzając w te miejsca, w którym on akurat jest słabszy, odsłonięty, a więc to może być zaopatrzenie, to może być ta logistyka, to mogą być komunikacyjne jakieś linie wojsk przeciwnika, to dowództwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz kwestia jest następująca. To właśnie przerobiliśmy w Afganistanie. Współczesna, nowoczesna armia, wybierając się na taką wojnę, no to jest przedsięwzięcie bardzo drogie. Ja to opisuję takim zestawieniem, tak, że z jednej strony mamy, powiedzmy, podróżującego w patrolu w Afganistanie Rosomaka. To jest 14 milionów złotych. A po drugiej stronie talibowie przygotowali improwizowany ładunek wybuchowy. To może być niewypał jakiegoś pocisku, no ogólnie zgromadzona ilość materiału wybuchowego wygrzebanego gdzieś tam na takich miejsc, tam w tym Afganistanie jest dużo. Do tego się dołącza detonator i przez komórkę dzieciak kilkunastoletni, dwunasto, trzynastoletni, który za parę dolarów, dwa, trzy, no po prostu siedzi z tą komórką i czeka, aż ten rosomak nadjedzie. Ta bomba i to wszystko razem to kosztuje jakieś 200 dolarów, okay. 50. Niektórzy mówią, że nawet 20. No i to jest ta dysproporcja, tak? I teraz z jednej strony my używamy strasznie drogich i kosztownych środków, a z drugiej strony przeciwnik może za bardzo małe pieniądze, powiedziałbym, prowadzić tę wojnę. No i teraz oczywiście, że ten, który ma przewagę materialną, ale musi używać drogich środków, bo jeżeli to trwa długo, przegrywa. Okay. No, musi się wycofać i to jest decyzja nie taka, że on materialnie to wygrał, tylko po prostu politycznie nie jest w stanie żaden rząd wytrzymać tego typu wydatków. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że te działania asymetryczne okazały się również i w tym sensie skuteczne, że współczesne armie, będąc bardzo drogie, są na ogół nieliczne. Teraz, jeżeli wchodzimy na jakiś teren i chcemy go kontrolować, na którym działają te siły asymetryczne, te działania nieregularne, to my musimy mieć żołnierzy wszędzie. Nie da się tego kontrolować, wysyłając drony czy patrole. No i różne regulaminy i tutaj ekspertyzy, które poczyniono w związku z działaniami regularnymi, a zaręczam, że w współczesnych armiach pracuje się nad tymi rzeczami, w NATO też. Tam zresztą sięga się jako przykład do naszych działań z okresu wojny, jako bardzo instruktywnych, ciekawych. Żeby panować na tym terenie, trzeba mieć strasznie dużo wojska. Jest takie powiedzenie, że żeby kontrolować teren, na którym działa jeden partyzant, to musi go pilnować 20 żołnierzy wojsk okupacyjnych. No a to oznacza, no straszny kłopot, tak? A więc no widzimy, że powiedziałbym, że w tych przygotowaniach do nie daj Boże wojny, no trzeba by szukać takich rozwiązań, które sprawią, że ten nieprzyjaciel, który ewentualnie miałby ochotę się do nas wybrać, będzie się 10 razy zastanawiał, czy da radę.
Na przykład tego, że bardzo bogate środki nie zawsze muszą oznaczać największą efektywność w spotkaniu z na przykład zdeterminowanym i bardzo ideowym oraz posługującym się czasami bardzo niewielkimi środkami przeciwnikiem. W tym momencie przerwimy naszą rozmowę, do której za chwilę wrócimy. Wracamy do naszej rozmowy. Mm-hmm. Panie profesorze, mówiliśmy trochę o tej asymetryczności wojny, tak. Ale gdy wspominałem na początku o wojnie hybrydowej, wydaje mi się, że pan profesor trochę kręcił głową. Czy to
tak,
jest...
tak, bo ja uważam, że to jest bałamutne określenie. Ja uważam, że pewne metody prowadzenia działań wojennych są stare jak historia wojen w ogóle. No tylko co pewien czas, oczywiście usprawniają się, poprawiają się różnego rodzaju środki bojowe, możliwości sił zbrojnych, żołnierzy, ale pewne reguły, pewne zasady, które różni teoretycy sztuki wojennej sformułowali, mam na myśli nie tylko Clausewitza, ale i wcześniej, tak, zawsze się wspomina tego Chińczyka, Sun Tzu, tak, ale oprócz tego oczywiście w starożytnym Rzymie byli też teoretycy Civis Pacem Parabellum, to przecież stąd się wzięło, z starożytnego Rzymu. Doświadczenia greckie, później napoleońskie wojny i w ogóle wszystkie te konflikty, które były. Więc one wszystkie w zasadzie, jeżeli się dobrze przyjrzeć, to jakby według podobnych reguł są rozgrywane. Są pewne rzeczy, na przykład no, taka zasada, jeśli idzie o wojsko, jak zasada jednoosobowego dowodzenia. Znaczy, że na każdym szczeblu musi być zawsze jeden dowódca. Od wieków to jest. Podział właśnie na siły operacyjne, na wojska operacyjne i wojska terytorialne, jak się dziś mówi. A więc z jednej strony mamy na przykład drużynę książęcą, czy drużynę panującego, rycerze, którzy są utrzymywani z kasy tego panującego, z tego kasy księcia, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy chwytają za cokolwiek w ręku i bronią swoje chałupy. Czyli takie przed wojną.
Pospolite ruszenie
nie mówiło się. Ta instytucja, powiedziałbym, się nawet ukształtowała jakoś, tak, bo w Polsce generalnie za Kazimierza Wielkiego ukształtował się taki model, jeżeli idzie o system obrony kraju. Z jednej strony właśnie wojska operacyjne, czyli rycerstwo, z drugiej strony powszechna obrona terytorialna, a więc pospolite ruszenie i do tego infrastruktura obronna, więc zamki, miasta ufortyfikowane i tak dalej, przygotowane do obrony terytorium kraju. Te trzy elementy wtedy po raz pierwszy zastosowaliśmy w praktyce i przyniosło to bardzo dobre rezultaty. Niestety później zapomnieliśmy o tym. Zdegenerowało się nam pospolite ruszenie. Zaniedbaliśmy tych kwestii fortyfikacyjnych. Zapatrzenie w husarię, która była świetnym wojskiem operacyjnym i odnoszącym świetne zwycięstwa. Uważaliśmy, że mamy w ręku klucz do bezpieczeństwa narodowego. No i okazało się potem, co się okazało. Tak? Próbowaliśmy budować system obrony, ale znowu idąc w kierunku wojsk operacyjnych, zapominając o tym terytorialnym i o przygotowaniu kraju do obrony, a zaś się, że do dziś popełniałem ten błąd, ale to na inną rozmowę.
To czy ta, dzisiaj ta husaria to się nazywa specjalsi? Że to jest taki, taka nasza specjalność i jesteśmy w no tym jest, świetni i dobrze, a nic, ale inne tym, rzeczy się...
Tak, jest tym coś. Tak, dlatego, że Polak jest żołnierzem, którym powiedziałbym tak, to Niemcy wskazywali, jest żołnierzem inteligentnym i twórczym, to znaczy nie ulega, powiedziałbym, schematom. Potrafi działać nieszablonowo. A działanie właśnie w wojskach specjalnych i tego typu operacje, jakie wykonują tak zwani komandosi, to jest dedykowane Polakom. I rzeczywiście tutaj nasi żołnierze się świetnie w tym znajdują i mamy naprawdę dobre wojska specjalne. I to jest oczywiście pewien element naszej siły, ale tak jak wspomniałem, to za mało.
Z tym, że tak jak pan profesor powiedział, samymi wojskami specjalnymi, samą husarią nie wygrywa się wojen. Pod Wiednie uderzenie husarii było tym ostatecznym uderzeniem, ale wcześniej była bohaterska postawa piechoty, głównie niemieckiej, o czym my w swojej narodowej mitologii często zapominamy. Ja pozwolę sobie, jeśli można, zwrócić uwagę na jednak moment zmiany, prawda, nie kontynuacji, to znaczy rewolucji informacyjnej, która sprawia, że rządzącym, zwłaszcza w dużych organizmach państwowych, które teoretycznie ma bogatych, które teoretycznie mają w ręku wszystkie argumenty militarne za tym, żeby wygrywać każdy konflikt wojenny, że takim organizmom, przywódcom tych organizmów jest coraz trudniej kontrolować własną opinię publiczną i przekonanie własnej opinii publicznej o słuszności wojny. Alianckie naloty na Drezno, bombami zapalającymi z dziesiątkami tysięcy ofiar w ciągu jednego dnia, czy alianckie naloty na Tokio, gdzie tam było chyba ponad 100 tysięcy ofiar jednego dnia, żeby to porównać, rzeź woli, kilka dni, którą my uważamy słusznie za ludobójstwo wyjątkowo odrażające, to jest około 50 tysięcy ofiar w ciągu kilku dni. Dzisiaj obrazy dziewczynek z Drezna, zwęglonych, przerażonych, jeżeli przeżyły, zalałyby natychmiast, na dłuższą metę, tego typu operacji nie dałoby się prowadzić. Wtedy nie było problemu, funkcjonowała cenzura, również dlatego, że technicznie było to możliwe. Już w Wietnamie sobie z tym nie poradzono.
Tak,
Amerykanie, o czym my zapominamy, tę wojnę militarnie, mimo że prowadzili ją wyjątkowo nieudolnie, Wygrali. Wietnam Południowy został obroniony, Wietnam Północny przystał na linię. Mogło się skończyć tak jak w Korei.
Absolutnie.
Po czym w momencie, w którym Stany Zjednoczone znajdują się w kryzysie politycznym, odchodzi Nixon, nie ma silnego kierownictwa politycznego, Wietnam Północny wchodzi jak w masło, najpotężniejsze imperium światowe dysponujące wszystkimi.
Tak.
Nie jest w stanie psychicznie
czy dzisiaj jesteśmy
zareagować.
W podobnej sytuacji?
Dzisiaj jesteśmy jeszcze daleko.
To znaczy tak, tutaj mówiliśmy o tych asymetrycznych działaniach. Ponieważ ja jestem zwolennikiem przygotowania systemu obrony naszego kraju właśnie pod takim kątem i stawia mi się zarzut między innymi, że nawołuje do czegoś na wojnę partyzancką, tak? A wiadomo, że to są straszne straty ludności cywilnej i tak dalej. No, tak jakby prowadzę do rzezi tych biednych Polaków, którzy mieli powstanie warszawskie i różne inne rzeczy. Otóż i tutaj pan trafił w wyśmienitą sprawę, jeżeli chodzi o te kwestie. Mianowicie pojawiły się środki informacji, środki przekazu, które sprawiają, że te brutalne zachowania, na przykład do ludności cywilnej, są dzisiaj bardzo trudne do wykonywania ze względu na to, że obrazy te natychmiast biegną w świat. Tak?
Mimo, że nie mówimy nawet o zbrodniach wojennych, tylko o cywilnych, ja wiem, że się łatwo mówi, o cywilnych ofiarach normalnych działań wojennych.
Proszę zauważyć, że im bardziej rozwijają się te środki informacji, im bardziej ta informacja, która kiedyś trudno przenikała, prawda, dociera, tym trudniej jest tym, którzy na przykład chcą prowadzić wojny, pacyfikować, tak, zwłaszcza pacyfikować brutalnie, tę wojnę prowadzić. No Rosjanie dzisiaj mają straszne kłopoty w Syrii, właśnie na arenie międzynarodowej, w związku z tym, tak, że dokonują bombardowań, a tutaj mówią, zbombardowali szpital. Co to jest? Znowu, że się szpital zbombardowali, prawda? No i widzimy, do czego to prowadzi. A więc moim zdaniem to jest jakby dodatkowy argument mówiący o tym, że przygotowanie do takiego oporu również z tego powodu może być skuteczne, no zakładając, że ktoś się na wojnę odważy. A więc to absolutnie ma pan rację. Tak, to jest nowa jakość, z tym, że pytanie, czy to aż zmienia, powiedziałbym, czy usuwa groźby wybuchu wojny. Moim zdaniem
ja mam
nie.
Jeszcze jedno pytanie też, tak jak uczył nas Paweł Jasiński, najbardziej interesujące jest to, co jest niepowtarzalne, co jest wyjątkowe, a nie to, co się powtarza. Fascynujący jest okres w historii wojen przypadający gdzieś od połowy XVIII wieku, zakończony chyba wraz z I wojną światową. Mhm. To znaczy wojen, w których, to się na to kilka czynników złożyło, wojen, w których niesamowicie wysokie ofiary ponoszą żołnierze, a stosunkowo stosunkowo niewielkie w stosunku na przykład do wojen XVII wieku, czy do wojen totalnych XX wieku ponosi ludność cywilna. Jeżeli patrzymy na amerykańską wojnę secesyjną, gdzie jednego dnia w czasie bitwy pod Antietam ginie 20 tysięcy żołnierzy tam w ciągu godziny chyba, czy coś takiego, gdzie jak twojemu koledze w szeregu urywa nogę, to ty robisz krok w bok, żeby za... Skąd ten fenomen? Stu kilkudziesięcioletniego okresu odrodzenia się jakiegoś etosu takiego wojny, etosu żołnierskiego, etosu rycerskiego w jakimś sensie, prawda?
To jest rzeczywiście ciekawe.
Coś, co dzisiaj jest niemożliwe, bo politycznie nie do zaakceptowania.
W pierwszej wojnie światowej ostatnim przejawem tego było jeszcze protesty wojskowych francuskich, którzy nie chcieli zmienić mundurów na takie polowe. Prawda? Uważali, że błękitna kurtka i czerwone spodnie to powinno. Tak, oficerowie odpowiednio, że tak powiem, udrapowani.
Oficerowie rosyjscy w galowych mundurach.
Tak, na czele, na karabiny maszynowe. Tak. To rzeczywiście, to jest ciekawy.
Niedostosowane.
Tak, ciekawy objaw, powiedziałbym.
Ale równocześnie to jest też o tyle, ostatnie zdanie, bo to mamy sygnał, jest to o tyle ciekawe, że ten okres XIX wieku to jest w ogóle okres niesamowitych zmian w świadomości społecznej i może czasami po prostu raz na kilkaset lat takie pokolenie zdolne do takich czynów i takiej energii się zdarza.
Albo takie nakładanie się zwyczaju niedostosowanego do tego momentu,
do tego, co się dzieje. Rzeczywistości, oczywiście.
Przerywamy w tym momencie, wrócimy za chwilkę. Panie profesorze, chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszej rozmowy zapytać o rzecz troszeczkę inną. Pan profesor wspomniał Sun Tzu, tam jest w ogóle cała ta tradycja myślenia o tym, że wojnę się wygrywa, zanim padnie pierwszy strzał i właściwie trochę tutaj tego dotknęliśmy. Mhm. Dzisiaj możliwości operowania świadomością społeczną są większe. Czy to jest tylko czysta fantazja, czy też jakieś przewidywanie, że rzeczywiście pewnego dnia będzie można wygrać wojnę dosłownie w ten sposób, że opanuje się terytorium, czy kraj, czy państwo właściwie. No trochę jak, za przeproszeniem, jak Czechy, Niemcy w pewnym momencie w inny sposób, tak? To znaczy przymuszając je po prostu.
To zawsze jest pytanie to zasadnicze, które dotyczy, powiedzmy, kwestii związanej z obroną. Niejaki Clausewitz powiedział, że obrona jest silniejszą formą prowadzenia działań wojennych niż atak. Ale mówił, że warunkiem, żeby ta obrona rzeczywiście okazała się być skutecznie silniejszym, to musi być powszechna wola narodu do stawienia oporu. Otóż, jeżeli przyjmiemy wariant czeski, to tam powszechnej woli oporu nie było. To przewidzieliśmy w 1938 roku. No niektórzy Czesi chcieli stawiać opór, ale władze w szczególności polityczne uważały, że trzeba kipać wam. No i w związku z tym stało się z Czechami, jak się stało, to przeżyły to tam, powiedzmy tak, jakoś. Polacy mają jakby inną historię, inną tradycję i inną mentalność i pewnie taką skłonność do oporu i w związku z tym powstaje pytanie, czy siła, potęga, powiedziałbym, tego agresora będzie na tyle dominująca i paraliżująca, że ten opór zostanie spacyfikowany. Otóż, biorąc pod uwagę te czynniki, które mówiliśmy przedtem, ja sądzę, że my milowymi krokami zmierzamy w kierunku sytuacji, w której naród zdecydowany i prezentujący wolę oporu, odpowiednio zorganizowany, również wojskowo, będzie wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa swojego kraju, ponieważ nieprzyjaciel, kalkulując prowadzenie działań wojennych, będzie musiał to uwzględnić i dojdzie do wniosku, że pewnie nie da sobie rady. Więc ja powtarzam to. To nie brzmi dobrze, jeżeli idzie o żołnierzy, którzy chcieli mieć bohaterskie oznaczenia za bohaterskie czyny na piersiach, ale ja twierdzę, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest nie od tego, żeby jak najlepiej przygotować się do wojny, ale od tego, żeby wojny nie było. To znaczy, żeby stworzyć taki, zbudować system w czasie pokoju, który będzie dowodził nieprzyjacielowi, że nie da rady. Niedawno w jednej z gazet ukazał się wywiad z takim amerykańskim strategiem, profesorem Lutwakiem. I on powiedział taką ciekawą bardzo rzecz. Mianowicie on powiedział tak, że Polska po raz pierwszy w swoich dziejach ma szansę stać się krajem niepokonanym. jeżeli zbuduje powszechny system obrony terytorialnej, w którym wszyscy obywatele będą przygotowani do obrony kraju i w związku z tym nieprzyjaciel, wybierając się do Polski, będzie wiedział, że bez względu na to, jakie decyzje podejmie NATO czy Unia Europejska, to każdy Polak po prostu będzie strzelony.
Panie profesorze, a jak pan ocenia tę gotowość Polaków do stawienia stanowczego oporu? To może są sytuacje nieporównywalne, ale kiedy władze Polski Ludowej przygotowywały stan wojenny, zakładano strajk generalny, zakładano konieczność bombardowania zakładów pracy, fabryk, stoczni z powietrza i liczono się setkami, być może tysiącami ofiar. Tak. Scenariusz węgierski z 56 roku. Słabość oporu, tego fizycznego, zaskoczyła nawet ekipę generała Jaruzelskiego. Górnicy z Wujka czy z innych miejsc, każda z tych śmierci jest tragedią, ale jednak jest to daleko mniejsza liczba ofiar, niż którą przewidywano i zakładano.
Ale opór był i ten opór wyraził się w tych sferach, w których nie trzeba było na szczęście ponosić ofiar. Pamiętajmy, że stan wojenny, fizycznie wykonując różnego rodzaju manewry, tam zamykając ludzi i tak dalej, nie osiągnął tego celu, powodując sparaliżowanie oporu narodu w takim sensie, żeby Polakom przestało się chcieć niepodległości i żeby położyli uszy po sobie i powiedzieli, no to trudno, niech Czerwony dalej rządzi, tak, niech będzie jak chce.
No, milion ludzi wyjechało, prawda?
No tak, oczywiście. Komuniści robili to celowo, ponieważ zakładali, że w ten sposób jakby spuszczą powietrze z tej bomby, która tutaj się pojawiła. Ale ja myślę, że istotnym bardzo elementem tutaj, jeżeli idzie o ten opór, nazwijmy to tak, fizyczny, tak zbrojny, który się nie pojawił, było też i to, że było silne doświadczenie Powstania Warszawskiego, II wojny światowej i pokolenie, które przeżyło również opór podziemia niepodległościowego po 1945 roku. Że to pokolenie ciągle miało wpływ, decydujący wpływ na postawy społeczne. Tak? Zresztą dlatego chyba 56 roku u nas przebiegł inaczej niż na Węgrzech. Chociaż Węgry, no też Budapeszt i 1945 rok, walki o Budapeszt, to były rzeczy porównywalne z tym, co się działo z Warszawą, tylko z innej podstawy. Na czym polega nowa sytuacja? Wyrosło pokolenie, które tego doświadczenia nie ma. Inaczej patrzy na to wszystko. Pan zobaczy na pewien renesans, powiedziałbym tak, postaw takich heroicznych, patriotycznych w młodym pokoleniu. Ja to obserwuję wśród moich studentów. To jest dość powszechne. To, kiedy pojawił się nagle takie, ten ciąg, to się nazywało organizacje proobronne, to naprawdę ma duży wymiar. Otóż ja myślę wobec tego, że moglibyśmy uczynić z tego nasz walor obronny, pod warunkiem oczywiście, że państwo będzie jakby wspierać tego typu ruchy i tego typu, powiedziałbym tak, postawy społeczne, bo niewątpliwie w istotnej części polskiego społeczeństwa pojawiło się to, co ja nazywam wolę stawienia oporu, gdyby nie daj Boże do czegoś doszło.
Rzeczywiście to porównanie ze stanem wojennym jest poruszające wyobraźnię i namysł nad tym, co i jak mogłoby się wydarzyć, ale oczywiście, tak jak sam powiedziałeś, o tyle trudno porównywalne, że mieliśmy do czynienia z jednak działaniem choćby mundurowo wewnętrznym. Tak? Tak. To znaczy, to była trudność, też polegała
tak,
na
pytanie,
tym,
co by się stało, gdyby Rosjanie. Tak?
Z tym, że ja miałbym, to już tylko jednym zdaniem, żeby zasygnalizować i kontynuować, ja mam troszeczkę pesymistyczniejszą wizję tej zdolności i gotowości do stawienia rzeczywiście prawdziwego oporu wśród tego młodego pokolenia niż pan profesor, ale to moglibyśmy oddzielną audycję
o tym.
Ja jestem większym optymistą w tym zakresie, chociaż nie wiem, czy to jest optymistyczne.
Ja rzeczywiście, chociaż byłem w tamtych latach jedynie licealistą, choć mocno zaangażowanym, to też pamiętam, że jednym z takich dogmatów, które nam zawsze do głowy wbijano po tej solidarnościowej stronie, był obóz bez przemocy. To oczywiście była rzecz, która...
No ja niestety należę do tej części wtedy ówczesnej opozycji. Myśmy sformułowali, ja wtedy tworzyłem Polską Partię Niepodległościową po odejściu z KPN-u. My tworzyliśmy partię, która mówiła, że trzeba podjąć opór, nie wykluczając oporu zbrojnego, ponieważ uważaliśmy, że brak takiego oporu, deklarowanie, że na pewno nie stawimy oporu.
Jest samo już deklaracja.
Tak, ośmiela, powiedziałbym, tego nieprzyjaciela, który wtedy korzysta po wszystkich środków, a tak się będzie co najmniej skurczybyk bał.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powoli już ją kończymy. Na moje pytanie o to, czy wygrywa się wojny bez wystrzelenia pocisku, pan profesor
jest taka szansa.
Odpowiedział, że jest taka szansa. Myślałem o tej przewrotnej, takiej nieco diabolicznej myśli Sun Tzu, któremu tak naprawdę chodzi o agresję. Tak. Ale pan profesor odpowiedział o naszym własnym namyśle nad tym, że możemy po prostu w dalszym ciągu w sposób de facto pokojowy, pozostawiając zwykłe życie obywatelom w naszym kraju, równocześnie mobilizować ich do takiej czujności.
Ja chciałbym po prostu, żebyśmy wojny nie musieli prowadzić. Bardzo mi na tym zależy.
Tak, to jest dobra puenta naszej rozmowy, bo chodzi nam generalnie właśnie o to. O rozmawiamy o wojnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za obecność w naszej dzisiejszej rozmowie. Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 13:00. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.